Większość z nas zna tradycyjny model żywienia, no ale niektórzy decydują się na diety eliminacyjne. Te najlepiej nam znane to zazwyczaj diety wegetariańskie, wegańskie, czyli te, które eliminują głównie produkty odzwierzęce, wszystkie bądź część. No ale od jakiegoś czasu popularny jest również model odwrotny, czyli taki, gdzie jemy głównie produkty odzwierzęce, rezygnując częściowo bądź całkowicie właśnie z roślin. Jest dziś ze mną Karolina Barton, food coach i osoba, która na swoich mediach społecznościowych dużo mówi na temat właśnie diety odzwierzęcej, diety carnivore. Cześć Karolina.
Cześć Dario. Bardzo dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich.
Powiedz mi, skąd u Ciebie wzięło się zainteresowanie takim dość specyficznym, powiedzmy, jak przynajmniej dla nas tutaj w Polsce, modelem odżywiania?
W dzieciństwie, jak dorastałam, to niestety bardzo dużo chorowałam na choroby skórne, tak zwane atopowe zapalenie skóry. Potem przerodziło się to we wszechobecny trądzik i na plecach, i na twarzy. Absolutnie nie mogłam sobie z tym poradzić. Miałam bardzo uciążliwe noce, więc z moimi rodzicami zaczęliśmy jeździć po lekarzach, dermatologach, dietetykach, różnych osobach, które specjalizowały się w leczeniu. No i między innymi wtedy bardzo zaciekawiła mnie tematyka odżywiania i zaczęły się u mnie pojawiać właśnie to, co ty powiedziałaś, różne diety eliminacyjne. No i pierwszą moją taką dietą była dieta wege. Na początku pomogło, przez pierwsze 3 miesiące było bardzo dobrze. Teraz mi się wydaje, że po prostu zrezygnowałam z trochę bardziej przetworzonej żywności, może bardziej jadłam regularnie, taką w cudzysłowie zbilansowaną dietę. Aczkolwiek niestety po dłuższym czasie było jeszcze gorzej i z tych moich problemów skórnych zrobiła się taka już naprawdę ciężka kondycja i wydaje mi się, że w ogóle już taki problem metaboliczny powstał, więc i bardzo się drapałam i nie czułam się dobrze, miałam duże spadki energii, no i wtedy sama się zaczęłam o tym mega dużo uczyć. I stwierdziłam, że ja muszę coś z tym zrobić, muszę się dowiedzieć, jak mi te diety eliminacyjne nie pomagają. A nie było to krótko, dlatego że ja jestem bardzo zdyscyplinowana i jak coś robię, to już do końca. Więc no ta moja dieta wege, na początku wegetariańska, potem wegańska, tak trochę skakałam pomiędzy nimi, no trwała prawie 10 lat. Bo wszyscy mi sugerowali, że to jest właśnie ten model żywienia, który mnie uzdrowi.
Mhm. Po 10 latach diety wege zdecydowałaś się jednak na zupełnie inny krok, bardzo, bardzo taki inny niż to, co robiłaś dotychczas, co też nie jest łatwe dla osoby, która jest w środowisku wege. Wiem, bo sama jestem tak zwaną ex-weganką, która wróciła do jedzenia mięsa, więc wiem, że te początki nie są proste, no bo jednak ociera się człowiek o pewną ideologię i jest to no, trudne.
Było to bardzo trudne, szczególnie przyznanie się przed samą sobą, że jednak ten efekt diety wege nie jest zadowalający, bo można to było ukrywać pod fluidami, pod maściami, stosować maści sterydowe, ale w końcu przyszedł taki czas w moim życiu, że mówię, przestań siebie oszukiwać i zrób coś z tym. Dlatego zaczęłam drążyć temat, no i pojawiła się opcja diety ketogenicznej. No i ponieważ w sumie w tamtym momencie już nie miałam nic do stracenia, to zaczęłam wprowadzać więcej produktów odzwierzęcych. No i na początku były to, wiadomo, jaja, ryby, owoce morza. I ta dieta ketogeniczna już w sumie bardzo mi pomogła. Mhm. Wtedy się zaciekawiłam tematem, zaczęłam studiować żywienie człowieka, ocenę żywności, potem nauki o żywności, więc ten temat dietetyki był też profesjonalnie wokół mnie każdego dnia.
Bo ty ukończyłaś studia pierwszego stopnia, tak, w temacie żywienia i teraz kończysz studia magisterskie również w tym temacie, tak?
Tak, 3,5 roku skończyłam żywienie człowieka i nauki o żywności, a od tego roku zaczęłam studia magisterskie w takim dziale Nutrition Science już na uczelni medycznej i te dwie uczelnie ukończyłam w Sztokholmie, w Szwecji.
I to, czy ta wiedza z tych studiów dała ci takie podstawy, żeby coś zmienić, czy to niezależnie od tego podejmowałaś właśnie te kroki w kierunku tej diety keto, no i czy to keto wystarczyło?
To było tak naprawdę w jednym czasie, dlatego że im bardziej uczyłam się o przewodzie pokarmowym człowieka, o fizjologii, o biochemii, to wtedy zaczęłam więcej rozumieć, jak działa nasze ciało, jak wchłaniamy substancje odżywcze, co jest bardziej przyswajalne, co nie. I już wtedy u mnie w głowie się pojawiało, no tak, skoro ja nie przyswajam tych substancji, no to z drugiej strony branie tylu suplementów też nie ma sensu, bo ja nie będę ich dobrze wchłaniać. Mhm. Więc taka ogólna edukacja o anatomii człowieka, o fizjologii dała mi do myślenia, że jednak muszę coś z tym zrobić. Natomiast tendencyjność teraz uważam na świecie jest w ogóle oparta, żeby iść w stronę bardziej tego odżywiania plant-based i diet wegetariańsko-wegańskich, ale ja miałam na swojej drodze bardzo fajnych, uważam, ludzi, profesorów, którzy ten temat brali kompleksowo. I żeby nie brać właśnie jednego badania, czy nie sugerować się jakimś jednym źródłem, tylko patrzeć na odżywianie bardziej kompleksowo. No i wtedy dlatego moja decyzja, żeby przejść na niskowęglowodanowe odżywianie i wdrożyć te produkty odzwierzęce, które są lepiej wchłanialne od źródeł roślinnych.
Mhm. Przeszłaś na to keto, ale z tego co już wiem, bo oglądałam z tobą jeden wywiad, że poszłaś krok dalej.
Tak, dieta ketogeniczna bardzo mi pomogła, ale nie zniwelowała wszystkich moich problemów. To znaczy ja miałam bardzo dużo egzemy na dłoniach, też na nogach. Możecie sobie zobaczyć na moim profilu, bo zrobiłam tam taki krótki filmik o tym, jak wyglądała moja skóra. Ale strasznie mnie, powiem ci, denerwowało to, że ja dalej miałam taką plamę tutaj czerwoną. Mówię, kurde, już jestem tak daleko, dobrze jem, bardziej to rozumiem. No ale chciałabym jednak do końca z tym pójść i to wyleczyć. Więc dlatego zaczęłam dalej drążyć temat i stwierdziłam, że przejdę na dietę animal-based, czyli carnivore, która jest tylko i wyłącznie oparta o produkty pochodzenia zwierzęcego, jaja, mięso, ryby, owoce morza, nabiał. Ja się na tym opieram.
I po przejściu na ten model odżywiania, co się wydarzyło?
Na początku, powiem ci, było trochę gorzej. Dlatego bardzo wszystkich motywuję do tego, żeby się nie załamywać na początku, ale po miesiącu już zauważyłam dużą różnicę, że był mniejszy świąt, że ta plama zaczęła mi zdecydowanie blaknąć, skóra się jeszcze bardziej wygładziła. Już wtedy nie miałam za bardzo problemów takich trądzikowych, aczkolwiek gdzieś tam jeszcze jakieś krostki się pojawiały, no i carnivore mi to naprawdę wyrównało. Więc byłam bardzo zadowolona. Do tego jeszcze chciałam sobie wyprostować paznokcie, bo też miałam bardzo pofalowane. No i udało mi się to zrobić. Może one jeszcze nie są takie, wiesz, idealne, ale ja się już tak bardzo cieszę. Nie jesteśmy w ogóle idealni, a każdy mały progres w tą stronę, który prowadzi do naszego celu, jest ogromnym sukcesem.
Mm-hmm. No tak, no pewno. I tutaj z tego, co mówisz, no to wiesz, różnica jest ogromna, no bo tak naprawdę od problemów skórnych do gładkiej skóry. No ale teraz podchodząc do tego tak od strony naszej, że tak powiem, zawodowej, czyli to, dlaczego to tak zadziałało? No bo tutaj możemy na kilka sposobów to rozpatrywać, prawda? Zapytam najpierw, jakie jest twoje zdanie, zanim tutaj wejdziemy sobie głębiej w ten temat. Jak ty uważasz, dlaczego właśnie ten model zadziałał, kiedy próbowałaś różnych innych rzeczy i nic nie działało? Bo jeszcze tylko dopytam, rozumiem, że poza żywieniem nie zmieniałaś za wiele innych rzeczy. Czy ze zmianą żywienia poszło wiele innych rzeczy, ze stylem życia związanych, przez co ta powiedzmy zmiana jest wieloczynnikowa?
Wydaje mi się, że ona nie jest wieloczynnikowa i tutaj nie ma tych czynników zakłócających, czyli tych confounders, dlatego że mieszkałam w tym samym miejscu, prowadziłam ten sam styl życia, byłam otoczona tymi samymi ludźmi i w sumie robiłam zakupy też w tych samych sklepach.
Okay.
Więc tutaj te czynniki naprawdę wydaje mi się, że nie zostały w ogóle zmienione. Mm-hmm. Dlaczego mi to pomogło? Bo zaczęłam czytać o składnikach roślinnych, które mogą powodować stany zapalne, na przykład o kwasie fitynowym, o lektynach, o szczawianach. Im bardziej się uczyłam na ten temat, tym stwierdziłam, że może u mnie jeszcze ten przewód pokarmowy nie jest wyregulowany i nadmiar błonnika, który jadłam wcześniej, do błonnika potem przejdziemy, mógł mi dalej powodować stany zapalne i nadmierną fermentację w jelitach. Mhm. Plus wiązanie się substancji odżywczych przez to, że one nie mogły zostać poprawnie wchłaniane w moim jelicie. Mhm. I to jest moja teoria, że po wyeliminowaniu roślin substancji antyodżywczych nadmiaru błonnika ta moja dieta odzwierzęca była po prostu praktycznie w ogóle nieprozapalna.
Mhm. Czyli jakby tutaj powiedzmy zaburzenia mikrobioty jelitowej wchodzą w grę, plus pewne niedobory składników odżywczych, które na skutek zaburzeń mikrobioty i dostarczania dużej ilości wtedy błonnika, z którym organizm sobie źle radził, też dochodziło. Czyli jakby te dwa elementy. Dieta carnivore, która jest dietą carnivore, animal-based, które są dietą mocno eliminacyjną w stosunku do standardowego, powiedzmy, standardowych zaleceń. Taka dieta może działać w pewnym sensie antybiotycznie, teoretycznie, na nasz układ pokarmowy, czyli że w momencie, kiedy masz problemy z mikrobiotą, to osoby, które zajmują się mikrobiotą, patrzą na właśnie dietę typu carnivore w taki sposób, że ona w pewnym sensie powoduje zubożenie mikrobioty, dzięki czemu, jeżeli było zbyt dużo tej patogennej mikrobioty, dzięki temu pozbywamy się jej i powiedzmy taka dieta... można ją traktować jako taką dietę zerującą mikrobiotę. I następnie, powiedzmy, po jakimś czasie wprowadzać ponownie produkty, które powinniśmy już lepiej tolerować. Czy ty się z tym zgodzisz, czy inaczej na to patrzysz?
Chyba trochę inaczej na to patrzę przez to, jaką literaturę też czytałam, bo nie uważam, że osoby na carnivore mają zubożoną florę bakteryjną w jelitach i były przeprowadzone badania na ten temat, że osoby będące na carnivore mają taką samą, takie same gatunki mikrobioty w porównaniu do osób, które na przykład jedzą dużo roślin czy bardzo wiele błonnika. Także wydaje mi się, na jakie badania patrzymy, jakie zostały testy robione i jakie inne czynniki wchodzą tutaj w grę.
Jeżeli to nie jest kwestia takiego niedziałania, takiego antybiotycznego, to jak inaczej na to możemy spojrzeć? W kontekście właśnie stricte mikrobioty i tego, że te stany zapalne się zmniejszają, w sensie inaczej, bo powiedziałaś o tych roślinach i w tym kontekście to za chwilę chciałabym dotknąć tego tematu właśnie antyodżywczego roślin. Czy poza tym, nie skupiając się na chwilę na tych antyodżywczych składnikach roślin, czy jeszcze w jakiś sposób dodatkowo mogło zadziałać ten carnivore? Czyli chociażby w kontekście tego, że bierzemy tę dietę gęsto odżywczą, czyli ja tutaj nie mam wątpliwości i myślę, że widzowie mojego kanału również, że produkty odzwierzęce jednak są gęsto odżywczo i jednak nie możemy patrzeć tylko negatywnie na mięso czy jajka, bo to są produkty gęste odżywczo. Kwestia ilości jedzenia to już jest drugorzędna, o której sobie powiemy, więc powiedzmy dostarczałaś dzięki temu te produkty gęste odżywczo, wyeliminowałaś rzeczy, które fermentowały nadmiernie, bo prawdopodobnie miałaś ten niezbyt korzystną mikrobiotę jelit, ten rozrost niekorzystny dla zdrowia. No i to są te dwa obszary takie jakby, czyli w tym kontekście ten carnivore mógł zadziałać. Czy jest tu jeszcze coś, co twoim zdaniem mogło właśnie przyczynić się, że miałaś tak spektakularne zmiany, bo ja widziałam ten twój filmik i naprawdę tutaj jest niesamowita zmiana.
Ja myślę, że w ogóle mikrobiota jelit jest dość nową nauką, dlatego że mamy około 1000 gatunków, być może jest ich jeszcze więcej i tych bakterii jest 10 do potęgi 14, tak? Więc tutaj mówienie i klasyfikowanie, które są złe, które są dobre, ja jeszcze sceptycznie troszeczkę na to patrzę, bo według mnie za mało wiemy. Ja wiem, że się pojawiają nowe publikacje co tydzień a propos mikrobioty jelit, ale Też zależy, do czego się porównuje. Czy my porównujemy mikrobiotę jelit do tego momentu, kiedy ktoś jadł przetworzone jedzenie i wtedy zaczął zdrowieć i ona mu się w jakimś sensie poprawiła? Czy my mamy ten baseline, gdzie właśnie była ta dieta ketogeniczna, niskowęglowodanowa, wszystko się wyrównywało, stan zapalny się zdecydowanie obniżał? No i wtedy patrzymy na mikrobiotę jelit. Czyli zależy, jaki jest też ten punkt wyjścia.
No tak, no tutaj jeżeli chodzi o kwestię tego, jakie osoby bierze się do badań, no to tutaj wiemy, że trudno o badania takie, gdzie sprawdzamy osoby, które faktycznie jadły dobrej jakości dietę, że tak to nazwę. A wspomniałaś o tym badaniu w kontekście carnivore. Z tego co wiem, nie ma zbyt dużo badań na gdzieś tam większych grupach takich sensownych badań w kontekście tego właśnie, co się dzieje chociażby z organizmem na carnivore. Czy jest coś takiego, na co faktycznie możemy się powoływać, albo co chociażby daje nadzieję w kontekście tego, wiesz, no, konkretnych badań naukowych, którymi się można podpierać, wspominając o tej diecie?
Ja zawsze się powołuję na osoby, które zdecydowanie wiedzą więcej ode mnie, są w tym temacie, są profesorami, doktorami i mogę tutaj ich wymienić, ale zanim jeszcze to zrobię, to chciałabym powiedzieć, że dieta carnivore jest tak naprawdę dietą prehistoryczną, to jest naprawdę bardzo stary tryb, taki rodzaj odżywiania, który jest w naszych czasach dość nowy, dlatego jeszcze nie ma wielu badań na ten temat. Poza tym, żeby przeprowadzić badania carnivore i żeby one były dobrze przeprowadzone, to trzeba by było zrobić randomizowane badanie kontrolowane i rzeczywiście kontrolować uczestników, jak oni jedzą, jak oni sobie przygotowują posiłki, bo to nie jest łatwa dieta, jeśli chodzi o taką dyscyplinę i samozaparcie. I dlatego wymaga dużo kontroli, dużo nakładu finansowego. Ale wydaje mi się, że dzięki ludziom, takim jak dr Kiltz, on bardzo dużo mówi o diecie carnivore. Dr Anthony Chaffee, on jest chirurgiem, który stale teraz pracuje w Australii, robi carnivore od 25 lat. Także zaczął w moim wieku tak naprawdę. I dalej to stosuje i na swoich pacjentach, i na sobie. Oczywiście dr Sean Baker, on napisał książkę, na którą też się można powoływać. Tam jest bardzo dużo odnośników do badań. Oczywiście dietetyk Judy Cho, ona też ma świetną książkę Carnivore Cure i tam jest też dużo linków, referencji i można sobie właśnie zobaczyć te badania. Co jeszcze mogę podać? Strona Diet Doctor, podcasty z profesor Bart Kay od fizjologii, od biochemii. Także no przynajmniej już macie teraz 6 osób, które wymieniłam i oni mają swoje programy, swoich ludzi, których zapraszają też osoby po zmianach, żeby one opowiedziały o swoim progresie. Także zachęcam do followowania ich.
No, z tymi badaniami tutaj też myślę, że jest trochę tak, że no zależy, czy też szukamy takich badań, tych dużych, które często jednak są badaniami epidemiologicznymi w kontekście żywienia. No niestety, ale też jednocześnie wiemy, że nie każde badanie epidemiologiczne jest złej jakości, chociaż no wiele nie jest dobrej jakości. Jednak wiemy, że chociażby w Polsce, no i nie tylko, na świecie korzysta się z tych badań dość intensywnie w świecie żywienia. A drugie podejście to jest takie podejście patrzenia na mechanizmy. Tylko że kiedy patrzymy na mechanizmy, nie zawsze jesteśmy w stanie ten mechanizm jeden do jednego przyłożyć do organizmu, no bo jednak w organizmie się dzieje kaskada zdarzeń po zjedzeniu produktu, czy wzięciu suplementu i tak dalej. I nie zawsze sam gdzieś tam mechanizm, który znamy, możemy jeden do jednego przenieść. A w tym kontekście, właśnie w kontekście żywienia, chociażby tego carnivore, często powołuje się na te mechanizmy niż stricte na badania epidemiologiczne, no bo tak jak powiedziałaś, trudno jest takie badanie zrobić. Byśmy musieli naprawdę zebrać tych ludzi z całego świata, którzy tak jedzą od dawna i na nich zrobić takie sensowne badania. No, jest to trudne, to na pewno. Natomiast to, co wiemy i to, co gdzieś tam jest takim pobocznym tematem, ale ważnym, no, czyli ten temat błonnika, który jest tematem, że tak powiem, staje się tematem kontrowersyjnym w naszych czasach, gdzie jak studiowałam dietetykę prawie 10 lat temu, no to był po prostu błonnik, jest sobie po prostu błonnik. A teraz faktycznie ten błonnik staje się coraz bardziej kontrowersyjny. kontrowersyjnym tematem. Ja co chwila dostaję komentarze, żeby zorganizować jakąś debatę na temat błonnika, bo no właśnie są tak zupełnie skrajne, różne opinie na ten temat. Opinie oczywiście zawsze obie strony mają podkładki pod badania, prawda? Więc tym bardziej ludzie są, którzy w tym nie siedzą, nie wiedzą, jak się tutaj w tym wszystkim odnaleźć. No właśnie, jak z tym błonnikiem, powiedz tutaj? Czy tego błonnika my nie potrzebujemy?
Badania, to wydaje mi się, że warto popatrzeć, jak skonstruowany jest nasz przewód pogarmowy. My mamy żołądek, jelito cienkie, mamy jelito grube, gdzie zachodzi fermentacja, o której zaraz powiem. I my w porównaniu do innych zwierząt, do takiej koali, no mamy zupełnie inaczej zbudowany nasz układ pokarmowy i nie jesteśmy w stanie strawić błonnika i nie jesteśmy w stanie jeść tyle produktów roślinnych. I o co chodzi z błonnikiem? Może tak, czy on jest nam niezbędny? Ja uważam, i nie tylko to jest moje zdanie, że nie jest on niezbędny, ale to nie znaczy, że osoby, które na przykład jedzą standardową dietę złożoną z bardzo wielu produktów, trochę przetworzonych, trochę nieprzetworzonych, taką mieszanką, to być może, jeśli one zawrą ten błonnik w swojej diecie, to on im naprawdę pomoże. Ale w momencie, kiedy my ucinamy to przetworzone jedzenie, nadmiar węglowodanów, oleje roślinne, które są wysoce prozapalne poprzez peroksydację lipidów i tak dalej, to być może wtedy ten błonnik nie jest nam potrzebny. Dlaczego? Błonnik możemy podzielić na dwa. Rozpuszczalny i nierozpuszczalny. Soluble, insoluble. Ten soluble, on jest po części rozpuszczalny. No i tworzy nam taką substancję w jelitach, która tak jakby spowalnia trawienie i pozwala nam się czuć takimi napełnionymi, że nie potrzebujemy na dłuższy czas jedzenia. Natomiast jest to jeszcze druga frakcja, ten błonnik nierozpuszczalny. No i on sobie przechodzi przez te całe nasze jelita do jelita grubego i tam przez te nasze miliony bakterii jest fermentowany. I co powstaje po tej fermentacji? To się nazywa krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. I te kwasy tłuszczowe są nam niezwykle potrzebne. One tak naprawdę powodują to, że ten błonnik jest uważany za niezbędny. Między innymi te krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, bo one dbają o mocną wyściółkę w naszych jelitach. O to chodzi. Tylko że w momencie, kiedy my nie dostarczamy błonnika z jelit, a jemy na przykład produkty odzwierzęce, to możemy sobie bez problemu te krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe dostarczyć na przykład z nabiału. Więc to, że on jest niezbędny, ja uważam, że on nie jest niezbędny, ale może przynosić korzyści z jednej i z drugiej strony.
Z tego co wiem i pewnie też kojarzysz, że sprawdzano w jakimś badaniu, ja nie pamiętam dokładnie kto to przeprowadzał, natomiast stwierdzono, że maślan z masła nie działa tak samo na organizm jak ten, który sobie wytwarzamy pod, kiedy spożywamy błonnik. A Mary Rudick, kojarzysz ją?
Tak.
Z tego co wiem, ona przynajmniej zaleca do karniwor jednak suplementację tych krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych właśnie w kontekście tego braku spożywania błonnika mimo spożywania tam masła czy nabiału.
To znaczy nie znam takiego mechanizmu albo różnicy pomiędzy beta-hydroksymaślanem a maślanem, czyli krótkołańcuchowym kwasem tłuszczowym, więc trudno mi się wypowiedzieć na ten temat, ale zajrzę jeszcze w te prace jej, czytamy. Teraz to chętnie poruszę ten temat. Ale właśnie tutaj mówimy o pozytywnych skutkach fermentacji błonnika i o tym, że on produkuje te krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Ale dla wielu osób też były przeprowadzone właśnie badania kontrolowane u osób, które mają ogromne zaparcie. I w momencie, kiedy te osoby nie stosowały błonnika, w końcu mogły się spokojnie wypróżnić. Chodzi mi bardziej o to, że po odstawieniu błonnika zauważyły u siebie o wiele większą poprawę, w tym zdrowo chodzić do toalety. Więc ja bym tutaj nie powiedziała, że błonnik dla każdego pełni taką samą funkcję. Bo oprócz tego, że on wytwarza krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, to też wytwarza metan, gazy, ciepło, aldehydy, alkohol. Nie możemy zapominać o tych pięciu czynnikach, które mają negatywny wpływ na nasze trawienie, bo od tego możemy się robić wzdęci. Niektóre osoby naprawdę są na to nadwrażliwe i w momencie, kiedy już chorują na przykład zespół drażliwego jelita, to tutaj zauważyłam, no i nie tylko ja oczywiście, że te osoby zdecydowanie im się polepsza po odstawieniu błonnika.
Mhm. Tak, no tylko im się polepsza, bo mają, wiesz, problem z jelitami. No pytanie, czy kiedy sobie, że tak powiem, ogarną tą mikrobiotę na nowo, czy dla ich zdrowia nie byłoby okej ponownie dołączyć te produkty powoli z roślinne. Chociażby w kontekście tych bakterii gnilnych, o których się często mówi w kontekście produktów odzwierzęcych i dużej ilości białka odzwierzęcego spożywania. Dodatek błonnika, no teoretycznie ma właśnie pozbawiać nas tego problemu. Co ty o tym sądzisz?
Dużo osób sobie świetnie radzi bez błonnika ponad 30-40 lat. Mhm. Natomiast ja nie mam nic przeciwko, jeśli ktoś po diecie carnivore chciałby zrobić tak zwane reintroduction, czyli powolne wprowadzanie roślin, to czemu nie, jeśli dobrze się z tym czuje, jeśli nie ma nawrotu choroby. Ja też nie uważam, że każdy musi być od razu na carnivore. Mhm. Tutaj do tego dążę, bo zależy to od przypadku. I dlatego nie wiem, czy ponowne wprowadzanie czegoś u tej danej osoby nie przyniesie takiego skutku odwrotnego. Może ten czas ważny, to żeby na przykład być dłużej na tym carnivore i potem zrobić powolne wprowadzanie tych pojedynczych produktów, no ale to też trzeba patrzeć na jak organizm reaguje i trzeba być naprawdę uważnym, trzeba to zapisywać, trzeba to pamiętać. Mhm. Sama obserwacja jest tu mega ważna.
Czyli personalizacja jak zawsze, nie? Bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby podchodzić indywidualnie.
Tak, indywidualnie. I według mnie też nie można się wpuszczać w takie bramki, w takie boksy, że ja jestem tylko carnivore i jak zjem kawałek ogórka, to już nie jestem carnivore. No bo też raz udostępniłam coś, że zjadłam ogórka obranego, bo uważam, że on nie ma dużo substancji antyodżywczych, jakoś nic mi z tym nie robi, raz w tygodniu, o to ty już nie jesteś na carnivore. Chciałabym od takiego podejścia odejść, że coś jest keto, że coś jest carnivore, po prostu jeść żywność, która ma cię odżywiać, która jest bogato odżywcza i która wzmacnia i nasze jelita, i naszą odporność, i tak naprawdę wzmacnia całą naszą energię, bo o to w tym chodzi. Jeśli ja się dobrze na carnivore czuję z ogórkiem, to zostaw mnie z tym ogórkiem.
Tak, no to w 100% się z tobą zgadzam. Często też na kanale podkreślam, że w większości przypadków etykiety nam robią gorzej, a ta elastyczność jest bardzo ważna. Kiedy zadałam na Instagramie pytanie, no to jedno z pytań było, czy można robić cheat meal'e na karniworze. Mówię, to już jest bardzo złe podejście do modelu żywieniowego. Mówimy o modelach żywieniowych, a nie o byciu na diecie. Bo tylko kiedy jesteś na diecie, która ma początek i koniec, wtedy robisz te cheat meal'e, no ale wtedy nie ma moim zdaniem sensu to co robisz po prostu, bo bycie na diecie jako takie no nie za bardzo ma sens moim zdaniem, tylko właśnie
tak, zmiany. Tak, z tobą bardzo zgodzę, bo też nie jesteśmy ani mamami tych osób i czy ja mam dać komuś rozgrzeszenie za to, że na carnivore bez owoców, bo teraz się pojawił ten model z owocami, czy ma moje przyzwolenie na banana? Nie wiem, jak chcesz, to zjedz tego banana. Aczkolwiek według mnie takie połączenie może nie jest dla wszystkich korzystne i bym z tym uważała, ale zastanówmy się, czy cheat meal da nam taką samą energię następnego dnia. Bo jeśli ta osoba zje sobie, nie wiem, bułkę słodką, drożdżówkę dalej, założę się chociażby po miesiącu na carnivore, a potem po cheat day'u, nie będzie się czuła tak samo. Będzie się czuła fatalnie. Bo poziom energetyczny jest tak stały tutaj, skupienie, możliwość wykonywania dużej ilości pracy, od rana do wieczora, ta energia jest niesamowita, to od razu taka osoba poczuje na własnym doświadczeniu, że może ten cheat meal nie był takim super pomysłem.
Mm-hmm. Tak, a z drugiej strony też uważam, że w ogóle nazywanie tutaj czegokolwiek, co robimy, wiesz, oszukanym posiłkiem, oszukaną dietą, chcesz to zjedz i po prostu jakby nie chodzi mi o carnivore stricte, ale o generalnie bycie na każdym, jakimkolwiek, wiesz, właśnie tej diecie, modelu żywieniowym. Nie traktujmy tego właśnie jako coś, gdzie nagle zgrzeszyliśmy, no nie? No bo wtedy to moim zdaniem jest krótka droga do po prostu złej relacji z jedzeniem. kiedy podchodzimy w taki sposób. No słuchaj, bo właśnie przyszłaś tutaj bardzo ciekawie do tego Carnivore 2.0, Carnivore też z owocami. Natomiast tylko ja chciałabym jeszcze zakończyć jedną rzecz, bo czy w takim razie, biorąc pod uwagę to, co teraz już powiedziałyśmy dotychczas, czy twoim zdaniem Carnivore to jest taki model dietoterapeutyczny, czyli jako narzędzie, powiedzmy, od do, kiedy mamy problem zdrowotny i potrzebuje, nie wiem, właśnie, czy wyeliminować problemy skórne, czy problemy z jelitami i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli u kogoś się akurat sprawdza taki model i potem właśnie powoli coś tam wprowadzać, czy ty to traktujesz raczej jako i to, i po prostu jako model na efektywne życie?
Bardzo ciekawe pytanie, bo możemy do tego różnie podchodzić. Jest ten model, o którym ty mówisz, że mamy chorobę, na przykład autoimmunologiczną, która jest przez medycynę zachodnią, powiedzmy, nie do wyleczenia, przychodzi na pomoc dieta, ładnie karniwory można wspomóc leczenie tej choroby i wyprowadzani niektórzy zaczynają tą reintroduction, czyli wprowadzanie nowych produktów na nowo, mogą być to warzywa lub inne składniki. Natomiast jest też taki model, który ja bardzo lubię, że traktujesz to odżywianie jako swoje ubezpieczenie, jako taką swoją inwestycję, że robisz to teraz, eliminujesz dużo składników, dobrze się czujesz, jesteś w sumie zdrowy, służy ci to i dzięki temu jest to dla ciebie taka profilaktyka zdrowotna na przyszłość. Bo według mnie ten typ odżywiania jest bardzo zgodny z naszą całą fizjologią. Mogą się pojawić do czasu jakieś warzywa, owoc. Uważam, że sezonowo jest to fajne, jeśli ktoś nie ma problemów właśnie w przewodzie pokarmowym. I wtedy jak pomyślimy sobie o takim modelu żywienia, że to jest nasze ubezpieczenie, żeby na przykład w przyszłości nie zachorować, nigdy nie mamy stuprocentowej pewności. Tak jak wypadek, płacimy za ubezpieczenie, no ale wyjechaliśmy na nawrót i nic się nie stało. Ale to jest coś takiego, że wkładamy ten wysiłek teraz, żeby być może później mieć mniej problemów. I dla osób zdrowych ja to tak tłumaczę. Jeśli czujesz się z tym dobrze, jeśli chcesz tak jeść, mimo że na razie pewnie nie musisz, to spróbuj, to zobacz, jak się na tym czujesz. I zobaczysz, czy było warto, żeby się potem nie obwiniać w przyszłości.
Okej. No dobrze, to w takim razie powiedz mi właśnie jak z tym, no bo jakby jeszcze podkreślę, że carnivore to z tego co przynajmniej rozumiem, no to jest głównie to mięso, woda, sól, czy ewentualnie jakieś inne rodzaje mięsa, a animal based, jakby tutaj co możemy po sobie poszukać w internecie, to się rozgranicza carnivore a animal based jako jeszcze rozszerzenie tego o jajka, tak, o nabiał. I tyle, tak? Dobrze rozumiem ten podział?
Są różne grupy. Najbardziej radykalny kor, zwierzęta przeżuwające, takie ruminants, one się nazywają po angielsku, sól i woda. Następny etap to jest, nie, przepraszam, to był tak naprawdę drugi. Pierwszy to jest tak zwana the lion diet. I to na tym się je tylko wołowinę, sól i wodę. Potem dochodzą te zwierzęta przeżuwające, sól, woda. No i potem wchodzi ten moment, kiedy osoby na przykład nie mają reakcji na nabiał, na jajka. Ja nie miałam, dlatego swoje odżywianie bardziej nazywam animal based. Bo i konsumuję ryby, i jajka, i owoce morza, i wchodzi to nabiał, tłusty jogurt, czasami kefir, trochę sera. Więc ogólnie wszystko, co jest od zwierzęce. Natomiast niedawno pojawił się taki model Carnivore 2.0 wprowadzony przez doktora Paula Saladino i on do tej diety dołącza także owoce. Czyli Carnivore jest dietą zero carb, czyli nie mamy tam w ogóle węglowodanów, no praktycznie nic. Ja ostatnio sobie wpisywałam do programu dietetycznego, no to średnia z 3 dni wyszła mi 0,8 całej zapotrzebowania kalorycznego, tak, tej energii. Więc to jest praktycznie nic. Natomiast Paul Saladino stwierdził, że i zrobił research z tym związany, że owoce to też jest taki element naszej ewolucji i że ludzie, tam, którzy polowali, jedli także owoce. Tylko, że według mnie to się troszeczkę mija z założeniem carnivore, które no jest dietą wysoce przeciwzapalną, nie ma tam fruktozy, nie ma tam praktycznie w ogóle glukozy, czyli w ogóle nie ma cukru. ani nie ma błonnika, czyli tak naprawdę różne są rodzaje błonnika, ale tych cukrów, które są złożone. No a pol jednak dołącza tutaj owoce, więc mamy połączenie wysokotłuszczowych posiłków, na przykład, nie wiem, 5 jajek z 1 melonem albo z 2 arbuzami, różnie on to łączy. Więc teraz jest pytanie, jak to się ma właśnie do przywracania tego balansu zdrowotnego, jeśli połączymy posiłek bardzo wysokotłuszczowy z dużą ilością cukru. To jest tak zwana glikacja, czyli łączenie się białka z cukrem, sklejanie się, i dochodzi do niszczenia komórek. Więc jakby tutaj jestem troszeczkę, wydaje mi się, że więcej dyskusji powinno być na ten temat.
Często właśnie mówiło się nawet już odchodząc od diety carnivore po prostu, że jeżeli jest dużo tłuszczu, to nie może być też dużo cukrów prostych, prawda? Więc tak jak mówisz, nie jest to jakoś intuicyjne. Z tego co wiem, on też dużo miodu używa chyba, prawda? Do tych steków.
Tak, on je dużo miodu, on uważa, że to jest właśnie animal based. No ale niektórzy uważają z tego środowiska carnivore, że miód to wymiociny pszczół. Więc jakby nie wiem, ja uważam, właśnie ja już nie wiem, co uważam na ten temat. No bo jeśli ktoś jest zdrowy, bardzo dużo się rusza, tak jak on żyje sobie na słońcu, surfuje codziennie, on tam kiedyś napisał, że pracuje 2 godziny dziennie, to może jego stres jest tak niski, on wykorzystuje to całe, ten cały glikogen, który ma do tych swoich czynności, więc może mu to jeszcze nie służy, ale według mnie to nie jest takie naturalne, że on przez cały rok je te owoce i organy. No bo jak wiemy, retinol w nadmiarze potwierdzisz, jest toksyczny. Fruktoza w nadmiarze jest też bardzo szkodliwa. Więc teraz pytanie, czym się różni naturalna fruktoza, w tym matriksie owocowym, czym się różni wyizolowana?
No też pytanie, na ile to jest kwestia tej ilości, ile ilości tej chociażby fruktozy, jak dużo tej fruktozy potrzebujemy, żeby faktycznie miała takie negatywne działanie na organizm. Natomiast w tym kontekście chociażby pojawia się temat bycia na carnivore czy animal based i jednocześnie trenowanie. Nie? I u nas gdzieś tam chociażby z Polski osoby, które kojarzę, a które próbowały tego modelu, to raczej okołotreningowo stosują owoce. Tylko to nie jest wtedy łączenie jednego z drugim, tylko że okołotreningowo jemy owoce same, a w tych posiłkach po prostu spożywają produkty animal based. I wtedy być może te oddzielone przez te parę godzin i wykorzystane gdzieś tam prawie że bezpośrednio na trening, może to ma więcej sensu, nie wiem, na ile bycie na samym karniworze i na przykład trening przez prawie codziennie, trening mieszany, wytrzymałościowo-siłowy, bez w ogóle węglowodanów, wydaje mi się, że może być ciężkie. Połączenie wytrzymałościówki na przykład przez parę dni w tygodniu wydaje mi się takie mało sensowne dla układu, dla gospodarki hormonalnej w tym kontekście, kiedy już chcemy to łączyć.
A w jakim sensie dla gospodarki hormonalnej? Co sądzisz, że tutaj mogłoby być przeszkodą?
Stresowania organizmu, że masz... Bo nie masz tych cukrów do bezpośredniego i szybkiego wykorzystania. Oczywiście, jeżeli to jest trening na niskiej intensywności 2 razy w tygodniu, to być może w ogóle bez węglowodanów dałoby radę, organizm sam sobie z tym poradzi, sam sobie wytworzy odpowiednią ilość. No ale kiedy mówimy o treningu, gdzie masz, powiedzmy godzinę dziennie intensywnego wysiłku, bo 2 razy dziennie na przykład, gdzie nawet organizm może nie zdążyć gdzieś tam się odbudować tego glikogenu, to pytanie, czy tutaj sobie poradzi, czy wtedy nie będzie za dużo kortyzolu w organizmie. I czy w ogóle, kortyzol to jest jedno, ale mi chodzi też o kwestię regeneracji organizmu i tego przygotowania do kolejnego treningu, żebyśmy dali z siebie wszystko, bo po to też jest trening.
Sean Baker, on tak naprawdę ma 55 lat, ale jest w genialnej formie według mnie. Ostatnio jeszcze pobił jakieś rekordy wytrzymałościowe, jeśli chodzi o całą siłę organizmu i też gości na swoich podcastach osoby, które są tylko i wyłącznie na carnivore, a tylko zawodowo. Więc wydaje mi się, że to jest możliwe. Ja nie wiem, czy u każdego i też zależy jaki sport pewnie, tak jak wspomniałaś. I czy my jemy wystarczająco. Bo powiem wam, ogólnie ja też na carnivore schudłam, dlatego, że chciałam. Bo wiadomo, organizm przy takiej ilości spożyciu białka i tłuszczu, ja też nie jestem głodna. No ale takiemu sportowcowi nie zależy na tym, żeby schudnąć, tylko na tym, żeby zbudować masę mięśniową i na tym, żeby być coraz silniejszym. Więc trzeba, wydaje mi się, wtedy pilnować bardzo, żeby ta ilość tłuszczu była naprawdę wysoka. Tylko że tłuszcz jest nośnikiem smaku, ona daje satysfakcję, poczucie napełnienia, więc często jest to bardzo trudne do osiągnięcia. No wiadomo, kilka boróweczek łatwiej wchodzi niż kawałek tłuszczu na przykład z wieprzowiny albo z wołowiny.
No plus pytanie, czy taki tłuszcz, tak jak mówię, będzie optymalnym paliwem energetycznym w momencie, kiedy mamy taką bardzo dużą intensywność treningową, bo mówię, zgodzę się, że jeżeli ktoś trenuje rzadziej, czy jest to taki, powiedzmy, trening lekki, siłowy, no co innego, kiedy mamy interwały, czy dużo treningu wytrzymałościowego, no to jest jednak inny tutaj rodzaj. Czym innym oczywiście, że będzie ultramaraton, tutaj akurat te tłuszcze fajnie zadziałają, ale akurat mówię tutaj bardziej o takich intensywności wytrzymałościowo-siłowej, raz, dwa razy dziennie. Oczywiście, wiesz, teoretycznie w takiej sytuacji powinniśmy zastosować model wysokowęglowodanowy, ale myślę sobie o osobach, bo też takie pytanie na Instagramie dostałam, o osobach, które chciałyby spróbować tego modelu, a jednocześnie trenują. Nie? Czyli jakby być może potrzebują też z jakiegoś innego powodu zastosować taki model, więc tutaj wydaje mi się takie właśnie optymalne zastosowanie tych owoców okołotreningowo zupełnie, żeby ten bezpośrednio na te cele treningowe zużyć ten cukier. No jak skończysz trening i zjesz kolejny kawałek gdzieś tam sobie produktów odzwierzęcych, no to już tego cukru za wiele nie będzie do połączenia.
Jeszcze jest następna kwestia, taka jak elektrolity. Być może, jeśli włączymy do takiego treningu więcej elektrolitów, to może ta glukoza już nie będzie nam aż tak potrzebna. I może te elektrolity dadzą nam taką szybką energię, tą, o której ty mówisz. Dlatego bardzo wiele sportowców na carnivore wspomaga się suplementacją elektrolitami. Jest taki doktor Di Nicolo Antonio, on się zajmuje szeroko pojętym metabolizmem, również jeśli chodzi o sportowców. I on tam podaje taki przykład, że do adaptacji tłuszczowej, jeśli chodzi właśnie o osoby ciężko trenujące, od pół roku. Więc może też takie osoby muszą, jeśli chcą takie coś wprowadzić, no to żeby dać sobie czas i wtedy pamiętać o tym, żeby jeść wystarczającą ilość tłuszczu. To też powtarza bardzo często dr Kielc. Tłuszcz jest najważniejszy.
Powiedziałaś pół roku, tak?
Tak, ponad pół roku. Tak w tej książce jest napisane.
Okej. No na pewno trzeba to sprawdzić w kontekście danej osoby i jej sposobów treningowych, prawda?
Ale to twoje przemyślenie na temat owoców, pewnie też masz na myśli owoce sezonowe czy niskowęglowodanowe, myślę, że dla takich początkujących, którzy chcą być na carnivore, animal based, czy w ogóle na dietach niskowęglowodanowych, takie owoce okołotreningowe fajnie się sprawdzą właśnie na przykład z jakimiś elektrolitami. Albo po prostu falą pod językiem.
No to tak jak już nawyk też taki z keto, no nie? Że mamy te elektrolity i jakby staramy się pamiętać, żeby je spożywać. Tak samo sól.
Ja osobiście na razie nie spożywam żadnych suplementów. Jestem z tego bardzo zadowolona, bo w przeszłości naprawdę byłam uzależniona od suplementów. Miałam wszystko, co możliwe w szafce. Znajomi mnie nazywali, że się specjalizuję w każdej firmie, więc cieszę się, że w końcu nie muszę suplementów kupować i czuję się z tym dobrze. Też sporo trenuję, bo ogólnie oprócz tego, że jestem dietetykiem, to uczę tańczyć, więc mam trochę tego treningu tanecznego, no ale wiadomo, że on nie jest na takiej intensywności jak powiedzmy pływanie czy jakiś trening obciążeniowy.
To wiesz, to też zależy od rodzaju treningu tańca, no nie? Bo jakby też faktycznie pół życia tańczyłam i to są, mogą być naprawdę solidne treningi, gdzie człowiek wychodzi tak zmachany jak naprawdę po treningu koszykówki, którą kiedyś za dzieciaka trenowałam. Albo nawet intensywniej niektóre treningi taneczne mogą być. Także to na pewno też zależy, nie?
Zależy, ale na szczęście ja ustalam, jak jest intensywnie.
Właśnie, tak. To jest plus zdecydowanie. Właśnie to było też moje pytanie, no bo jeżeli idziemy na jakąś dietę eliminacyjną, podtrzymam już, że to jest forma diety eliminacyjnej, to W przypadku diety wegańskiej wiemy, że taką podstawą, którą zawsze musimy zastosować, no to jest witamina B12. Nie ma w produktach roślinnych witaminy B12 i to jest taka podstawa. Oczywiście inne są też inne, jakieś takie może mniej ważne albo w zależności od rodzaju diety wegańskiej, które też moglibyśmy suplementować składniki. Ale czy w przypadku właśnie diety carnivore animal based jest coś takiego, co kiedy decydujemy się na taki model odżywiania, powinniśmy jednak zastosować?
Być może właśnie elektrolity, jeśli ktoś ma wzmożony trening albo nie jest jeszcze tak dobrze zaadaptowany. Niektórym też potrzeba trochę może więcej witaminy C, no bo jak wiadomo, w mięsie jest witamina C, ale nie jest jej tak dużo, szczególnie jak nie mamy dostępu do takiego mega świeżego mięsa. Ale ja wtedy podaję taki prosty sposób, no to wypij tą wodę z cytrynką rano i nie obwiniaj się na przykład, że to nie jest no taka pula tej diety carnivore.
Myślisz, więc że to wystarczy?
Być może nie wiem, czy to wystarczy. To mi się wydaje, że zależy od przypadku, od przeszłości dietetycznej, od tego, kto z czym się zmaga, ale te osoby, których wymieniłam, tych wszystkich doktorów, to oni uważają, że nie jest to potrzebne i nie zachorujemy na szkorbut, bo oni już to robią ponad 30 lat, niektórzy, i mają się bardzo dobrze. I że te ilości witaminy C z mięsa wystarczają. Bo też chciałabym poruszyć właśnie temat witaminy C, ponieważ jeśli mamy bardzo dużo fruktozy w swojej diecie, glukozy, no ta cząsteczka jest łudząco podobna do witaminy C. Tutaj możecie sobie wygooglować, jaka jest forma strukturalna. I są badania randomizowane, które pokazują właśnie, że osoby na dietach niskowęglowodanowych, czyli no takie, które nie spożywają cukru praktycznie, mają mniejsze zapotrzebowanie na witaminę C.
Mhm. Okej. Czy poza tą kwestią witaminy C, w zależności pewnie od stanu zdrowia, tak jak właśnie tutaj padło, jest coś, co byś zaleciła osobom właśnie tutaj, które rezygnują z produktów roślinnych? Czy na przykład właśnie, tak jak wspomniana pani przeze mnie wcześniej, być może krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe w suplementacji?
Chyba krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych i błonnika z zewnątrz jednak bym nie zalecała, ale to zależy naprawdę od indywidualnego przypadku. Niektóre osoby mają ogromne problemy z wchłanianiem substancji odżywczych, mają kompletnie zdewastowany system, układ pokarmowy, nie mają na przykład jakiegoś szczęścia jelita, no i wtedy do takich przypadków no to już się podchodzi bardziej indywidualnie, ale wydaje mi się, że to też wszystko powinno być wtedy konsultowane z lekarzem.
Okej, no dobrze, no nie musimy wydawać w końcu tyle pieniędzy na...
No ja w końcu oszczędziłam.
Chociaż teoretycznie produkty od zwierzęcego są takie tanie, zwłaszcza jeżeli chcemy jeść je dobrej jakości, no nie? Pytanie właśnie, czy na ile ta jakość, abstrahując od tematu środowiska, bo to jest zupełnie co innego, ale mówiąc stricte o zdrowiu, czy ta jakość ma znaczenie, no bo jednak mówi się dużo, czasem to jest też takie demonizowanie bezpodstawne, a czasem podstawne, w kontekście właśnie tego, co znajdziemy w marketach. Ty też nie żyjesz w Polsce, więc jakby to też na pewno ta jakość może się różnić, ale być może patrząc na polski tutaj rynek jesteś w stanie też odpowiedzieć, na ile powiedzmy osoba, która jest w Polsce i chciałaby jeść mięso, nie wiem, z Lidla czy z Biedronki, kontra zamawianie mięsa eko, coraz więcej fajnych naprawdę miejsc się pojawia, które mają coraz, powiedzmy, przystępniejsze te ceny tego mięsa. Czy jest tu taka realna różnica w kontekście zdrowotnym z twojej perspektywy?
Według mnie najlepsze oczywiście jest mięso w cudzysłowie karmione trawą, czyli grass-fed, dlatego że ono wtedy ma udowodnione, że zawiera więcej substancji odżywczych, szczególnie kwasów omega-3. Różnych witamin, składników mineralnych. Natomiast te różnice nie są aż tak dramatyczne, więc wydaje mi się, że nawet na tańszym mięsie, chociażby na wołowinie mielonej ze sklepu, można poprawić już swoje zdrowie. Do tego dodamy masło, dodamy żółtka jaja. Naprawdę na prostych produktach da się już dużo zrobić. Ale jeśli ktoś może sobie pozwolić na lepszej jakości mięso, no to oczywiście jest to mile widziane. Ale nie chciałabym, żeby ten model żywienia był kojarzony tylko z jakimiś rarytasami, które uciekają się do steków. Bo ja nie jem steków. Sama na co dzień. Od czasu do czasu tak, ale tutaj w Szwecji jest jeszcze 5 razy drożej niż w Polsce. Mięso jest z innych źródeł, też od małych dostawców. Ci rolnicy naprawdę świetnie zarabiają, więc to mięso też ma swoją cenę. Także ja opieram się po prostu na takim wachlarzu produktów odzwierzęcych, żeby to mieszać.
Okej. No rozumiem. A powiedz mi, jak z tymi tłuszczami nienasyconymi? I tutaj mam przede wszystkim na myśli naszą ukochaną oliwę, o której jednak dużo się mówi, bardzo ją lubimy. Wiele badań pokazuje korzystny jej wpływ na zdrowie, też działanie przeciwzapalne. Co z tą oliwą w kontekście dodatku do diety?
To też jest upodobanie bardzo personalne. Ja na przykład oliwę używam dosłownie od czasu do czasu, na przykład jak chcę sobie zapiec ser feta w piekarniku, no to wtedy poliwam. Polewam. Poliwam. Pamiętajcie, że poliwam. Fajne słowo. Pamiętajmy, że oliwa jest tłuszczem owocowym. To nie jest tłuszcz roślinny. Ona oprócz tego, że jest bogata w jednonienasycone kwasy tłuszczowe, to też jest bogata w antyoksydanty. Temat oksydantów to jest w ogóle na inny odcinek, tak mi się wydaje. Natomiast antyoksydanty powodują to, że ten produkt się tak szybko nie utlenia. Więc według mnie oliwa była też stosowana od wieków, jest dobrym dodatkiem do diety i nawet u osób, które nie stosują carnivore, sprawdzi się dużo lepiej niż na przykład olej rzepakowy z plastikowej butelki.
Tak, albo lniany. Kiedyś wspominałam w którymś odcinku, nie pamiętam, jak w Warszawie, pamiętam kiedyś przy okazji świąt wielkanocnych często się sprzedaje dużo oleju lnianego i na Hali Mirowskiej właśnie widziałam kiedyś, gdzie sprzedawały panie wśród swoich warzyw różnych, były małe butelki plastikowe, przezroczyste właśnie z olejem lnianym sprzedawane i stojące oczywiście na słońcu, bo wtedy jakby też ładna pogoda, bo to wiosna. I jak to widziałam, oczywiście dużo osób tam to kupowało, no bo do sałatek na Wielkanoc, zwłaszcza to były osoby starsze, no to przykro mi się na to patrzyło, bo już abstrahując od tego, czy tak, czy nie, no to jeżeli jednak to ma znaczenie, żeby to było w ciemnej butelce, przechowywane w chłodzie i tak dalej, jeżeli jesteśmy w stanie też mieć pewność od producenta, w jaki sposób to zostało pozyskane, przewiezione i tak dalej, wiadomo. No ale to jednak ma gigantyczne znaczenia. Jeżeli to się wyleguje na słońcu w południe, no to naprawdę to jest taka już nieciekawa bomba.
Bardzo nieciekawe. Jak jeszcze ktoś nie wie i sobie na przykład podgrzeje ten olej, no to produkcja wolnych rodników jest kolosalna. Kumulacje wolnych rodników powodują ogromne stany zapalne. Naprawdę peroksydacja lipidów to są poważne sprawy, których według mnie nie należy ignorować. To jest też drugi tak naprawdę punkt oprócz nadmiernego spożywania cukru, węglowodanów, właśnie peroksydacja lipidów jako droga do insulinooporności. Mhm. I do tych chorób metabolicznych, i to też dr Di Nicolo Antonio naprawdę świetnie tłumaczy na swoim YouTubie, także polecam.
Okej, musisz się podesłać potem te linki, to wrzucimy w opisie do filmu, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, bardzo chętnie. Moja droga, pytanie z Instagrama, co z wypróżnianiem na diecie carnivore, czyli nie jemy błonnika, więc pewnie chodziło o to, że raz o częstotliwość, ale dwa, czy są jakieś problemy z wypróżnianiem? No tak jak już wspomniałaś wcześniej, ten błonnik jest taki, nie jest taki zero-jedynkowy, jeżeli chodzi o te problemy z zaparciami, bo to też zależy, jaki jest dodatkowo problem, przyczyna jaka jest tych zaparć. On może pomóc, ale nie zawsze nadmiar jego będzie tutaj, znaczy nadmiar jego nie będzie dobry, może tak. Ale właśnie, jak tutaj jest ta sytuacja z częstotliwością wypróżniania i z problemami z potencjalnymi z wypróżnianiem?
Może opowiem o sobie, bo też ciężko mi się odwołać na przykład do moich pacjentów, klientów, których prowadzę, ale opowiem, jak to u mnie było i jak to jest. Ja uważam, że mam bardzo zdrowe wypróżnianie 2-3 razy w tygodniu. Mhm. Czuję się świetnie, nic mnie nie boli i mam zdrową kupę, po prostu. Mhm. Jeśli porównuję to do diety roślinnej, na której byłam dużo wcześniej, ciągle pojawiały się wzdęcia i uczucie naprawdę kumulacji gazów. I wypróżnianie tak naprawdę codziennie, aczkolwiek czasami troszeczkę rzadziej. I nie było to takie zdrowe, jak to jest teraz. I to wypróżnienie wcześniej było bardzo takie błonnikowe, czasami zielone, bo kochałam Szejki jarmużowe. Przepraszam. Takie bardziej trochę prywaty, no ale chcę, żebyście to sobie mogli, nie wiem, czy na swój case przełożyć i tak dalej, żeby być tutaj bardzo autentyczną.
Ale też to są bardzo, bardzo cenne informacje na pewno. Wiesz, dużo osób na przykład na, jakby z różnymi problemami, czy nawet bez problemów, ma problemy z pełnym wypróżnianiem na przykład tutaj, prawda? Jakby, wiesz, to jest okej, okay, no to jest trochę może jakiś tam temat tabu zawsze, bo nie wiem, bo to brzydko pachnie czasem, właśnie zapach to jest kolejna kwestia, że to wcale nie świadczy o tym, że jest wszystko okej, okay. Ale zauważyłam tak, że naprawdę dużo osób normalizuje patologiczne wypróżnianie, piękne zdanie, ale coś w tym jest, nie wiem czy zauważyłaś, że właśnie takie te wypróżnienia niepełne, czy to, że trzeba siedzieć pół godziny na toalecie, żeby się wypróżnić, przecież to są naprawdę patologiczne, można powiedzieć, sytuacje. Abstrahuję od mężczyzn, którzy po prostu lubią się ukrywać w toaletach, tutaj zawsze ze znajomymi się śmiejemy z tego. Że podobno panowie mają coś takiego, że lubią po prostu się zamknąć na pół godziny w toalecie, żeby im nikt nie przeszkadzał i żeby mogli sobie poskrolować w spokoju telefon. Ale no, problem się pojawia, kiedy to już czy kobieta, czy mężczyzna, nieważne, ale kiedy to dodatkowo pojawia się z ciągłym parciem i próbą wypróżnienia przez, nie wiem, pół godziny, to jest naprawdę problem i jeżeli chodzi o kwestię taką tutaj mechaniczną już naszych mięśni i tak dalej, jak i pokazuje, że po prostu z naszą dietą, z naszymi jelitami, z naszą mikrobiotą coś jest nie tak.
Mhm. Też mi się wydaje, że dużo wynika ze stereotypów, że ktoś kiedyś powiedział, że zdrowe wypróżnienie musi być codziennie rano. Mhm. No ale w momencie, kiedy my wolniej wchłaniamy substancje odżywcze z pożywienia, no bo białko się dość wolniej rozkłada, tak? Nie mamy błonnika, nic tam nie zalega, to w sumie dlaczego mielibyśmy się wypróżniać codziennie? Mhm. Ale ja nie mówię, że ktoś tak nie robi na karniwor, bo też znam przypadki, które są na karniwor i zdrowe wypróżnianie jest codziennie. Więc wydaje mi się, że to bardzo zależy i też trzeba siebie obserwować. Do momentu, kiedy właśnie czujesz się dobrze ze swoim układem pokarmowym, nie ma tam żadnych wzdęć, nie ma zaparć, to według mnie jest wszystko w porządku, no bo jeśli tutaj się dobrze czujemy w jelitach, to jest okej. Okay.
To jest też ciekawy temat w kontekście tak zwanej właśnie diety tradycyjnej i tego, że nas kształt, kolor, zapach, to wszystko ma ogromne znaczenie i na pewno trzeba to odczarowywać. Myśląc o diecie gdzieś tam tej carnivore, animal-based, no wiemy, że ona zapewnia ci sytość, nawet dieta ketogeniczna już sama w sobie potrafi taka odzwierzęca zapewnić fajnie sytość, że nie jesteśmy głodni, przez to łatwiej utrzymać jest deficyt kaloryczny, przez co łatwiej jest chociażby redukować masę ciała, przez co poprawia się zdrowie metaboliczne i tak dalej, i tak dalej. I teraz pojawia się pytanie znowu, tak jak wspominałam a propos tego resetu układu pokarmowego w kontekście diety carnivore, jak to jest właśnie oceniane chociażby przez specjalistów od mikrobioty jelitowej często. A co z tym też, że często przez to jesteś właśnie w deficycie, nawet nie odchudzając już się, stosując taką dietę? Czy to jest tak, że na przykład jesteś w części w deficycie, no bo nie musisz zjeść dużo, żeby się najeść? Czy dodatkowo stosowanie postów, które naturalnie wychodzi z tego, że no nie masz potrzeby jeść 5 razy dziennie, tylko pewnie 2-3 czasem raz, to pewnie zależy. Czyli mamy posty, takie nawet te takie dzienne time restricted feeding po prostu, gdzie się pojawia naturalna ta dłuższa przerwa między posiłkami, czy przerwa nocna. Mamy deficyt kaloryczny, no i to właśnie jakby bogato odżywczą dietę, która na przykład w momencie, kiedy było się na przykład na diecie wege, narobiło się różnych niedoborów, już to nie tylko chodzi o B12, ale wiesz, jakiś tam cynk, witaminy z grupy B, no generalnie wiele, wiele różnych niedoborów, bo wiadomo, że to, co dostarczasz na diecie wege, a to, co się wchłania, no to są dwa zupełnie inne rzeczy. Czy teraz połączenie bogato odżywczej diety, lekkiego deficytu kalorycznego, który generalnie wiemy, że wpływa korzystnie na zdrowie i postów, czy to samo w sobie to nie powoduje tego działania pozytywnego na organizm dietoterapeutycznego, właśnie diet carnivore animal based? Czy to może być właśnie taki ten core tego działania? No bo jeżeli tak, to pytanie, czy właśnie nie osiągniemy tego innymi modelami dobrze zbilansowanymi, dobrze zapewnionymi, dobre wchłanialność, biodostępność i tak dalej.
Nie wiem właśnie, jak mam referować tutaj tą zbilansowaną dietę. Zawsze jest to dla mnie jakiś taki problem, bo według mnie powinna być dieta określana jako po prostu wysoce odżywcza, to o czym rozmawiałyśmy. Więc tutaj przez to, że stosuje się te posty okresowe, ale powiem Wam, że to nie jest tak jak na keto, że niektórzy to liczą, tylko że właśnie mamy tam okno żywieniowe i tak dalej. Na karniworo wychodzi to bardzo naturalnie. Ja czasami jem 3 posiłki dziennie, ale nie ze względu na to, że jestem głodna, tylko chcę być miła dla towarzystwa. Słuchajcie, żeby nie stracić znajomych, no żyjmy. Nie tylko dietą człowiek żyje i nie tylko dietą człowiek nawiązuje inne znajomości. O to chodzi. Więc Dokładnie. Nie wiem, czy inne diety zadziałałyby tak samo, bo po innych dietach nie ma takiej sytości. I z wielu osobami rozmawiam, przeszedłem znowu na przykład bardziej na keto, w stronę więcej warzyw, już nie mam takiej sytości, już nie mam takiej energii. Już ten intermittent fasting tak łagodnie, naturalnie nie wychodzi.
Okej. Okay.
Więc właśnie to wyregulowanie hormonów w naszych jelitach, wydaje mi się, że to jest tutaj kluczowe.
Okej, okay. Bo jak na przykład weźmiemy sobie jakąkolwiek jednostkę chorobową, w której styl życia i dieta ma znaczenie, czyli bardzo dużo ich jest, i wygooglamy sobie na YouTubie chociażby, no nie? No to, nie wiem, weganizm wyleczył mnie z trądziku, karniwor wyleczył mnie z trądziku, dieta ketogeniczna wyleczyła mnie z trądziku, nie? Jakby znajdziemy wiele różnych. Oczywiście, tak jak powiedziałaś u siebie, na przykład dieta wege też w pierwszych miesiącach pomogła, a potem było gorzej, a w przypadku animal-based było tylko na początku samym, ale już potem po miesiącu było już tylko lepiej. Więc właśnie, no pytanie, na ile te osoby nagrywają po kilku latach albo czy stosowania danego modelu żywieniowego, czy nie, ale to mnie tak też zawsze bardzo, bardzo ciekawi. Dlaczego tak jest, że na przykład dwa, wiesz, skrajne modele, ale działają podobnie? Czy to jest właśnie to, że dana osoba z takiej diety wysoko przetworzonej, tak zwanej zachodniej, amerykańskiej, przychodzi na któryś z tych modeli, tak pokazuje, czyli wege powiedzmy, albo animal-based, weganizm animal-based, dajmy na to. Czy to jest ta kwestia po prostu uporządkowania? No ale z drugiej strony mamy osoby, która je, nie wiem, super zdrowo wege i dopiero po przejściu na animal-based coś tam się poprawia. Być może, nie wiem, czy są w drugą stronę sytuacji, ale raczej spotykam się z ex-weganami niż z ex-animal-based, chociaż gdzieś mi mignęły też takie osoby, które właśnie z takiej diety mięsnej przeszły na weganizm przy googlowaniu różnych takich rzeczy, ale to raczej jest rzadsze. Więc ale anegdotycznie zupełnie, nie? Są takie sytuacje w każdym kontekście. Więc właśnie zastanawiam się tak już czysto, wiesz, hipotetycznie, na ile to właśnie nie jest kwestia połączenia tego, tej niskiego przetworzenia, tego deficytu, tych postów. No ale z kolei o tej gęstości odżywczej nie możemy mówić tak porównując to, prawda? No, że jedna inna gęstość odżywcza będzie przy animal based. Z kolei więcej błonnika jest w wege, która być może tak jak to jest zgodnie z tym, co deklarują specjaliści od mikrobioty, że to właśnie może ich ratować od wielu problemów.
Być może, jest to bardzo ciekawe, ten temat, jak te dwa czynniki wpływają, czy dwie diety i jak ludzie się po tym czują. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba być ze sobą szczerym. I w momencie, kiedy już zaczynasz czuć, że coś jest nie tak, na przykład na diecie wegetariańskiej, to usiądź sam ze sobą i powiedz, kurde, to jednak nie działa. Trzeba coś zmienić. Ale w momencie, kiedy na odżywianiu animal-based u większości ludzi wszystko działa, początki są bardzo trudne. Ja jestem osobą bardzo zdyscyplinowaną, zmotywowaną, uczę się o tym codziennie, mi jest łatwiej. A osoby, które nie mają o tym pojęcia, no na pewno zadają sobie mnóstwo pytań. Są zmęczone. Jest to naprawdę bardzo ciężkie do wprowadzenia. No i w momencie, kiedy one się już zaczynają dobrze czuć i mówią, dobra, to teraz coś wprowadzę i nie czują się tak dobrze, to wtedy zostają na tym modelu żywienia. Więc ta szczerość sam ze sobą według mnie tutaj pełni największą rolę, bo my nie jesteśmy w stanie przeprowadzać nawet epidemiologicznych badań i mieć kontakt z tymi wszystkimi ludźmi, którzy zaczynają dietę wegańską dzisiaj i wiesz, i mieć kontakt z nimi za 10 lat. Bo za dużo czynników tutaj może być zakłócających.
Nie jesteśmy w stanie faktycznie tego sprawić, nie? Tego zbadać.
Ale wiemy, jakie zbudowany nasz układ pokarmowy i wiemy, jaka jest gęstość odżywcza. Mhm. I tych dwóch rzeczy, no o to nie możemy się jakby kłócić, bo tak. To jest fakt, jak jesteśmy zbudowani i jakie są składniki odżywcze. Więc wydaje mi się, że warto o tym pomyśleć przy wyborze jakiejkolwiek diety.
No tak, a z drugiej strony teoretycznie, wiesz, jesteśmy wszystkożercami, nie? Jakby no, nasz organizm radzi sobie i z tym w jakimś sensie bez zbyt dużej ilości tych chociażby błonnika, w sensie bez nadmiaru, bo nadmiar nie będzie dla nas tak korzystny jak, nie wiem, dla krowy. Ale jednak jesteśmy wszystkożercami, no nie? Czyli to oznacza, że z jakiegoś powodu jesteśmy w stanie przyjąć pewną dawkę roślin i być może właśnie ona jest nam, nie wiem, czy niezbędna, ale powinna działać dobrze, skoro nasz organizm jest też dostosowany do trawienia pewnej ilości produktów roślinnych.
Ja też tak uważam jak ty. I nie mam do tego żadnych argumentów naprzeciw. Mhm. Natomiast jeśli osoba zmaga się z jakąś chorobą, to wydaje mi się, że wykluczenie warzyw może być dobrym rozwiązaniem. Po mm-hmm. prostu. Mm-hmm. Okay. Ja też lubię warzywa. I nie mówię wszystkim, że ja do końca życia będę karnivor. Ale na razie jest to dla mnie najlepszy stan, jaki do tej pory miałam. Mm-hmm. Zobaczymy, co się stanie.
To jest bardzo, bardzo mądre, elastyczne podejście. Natomiast właśnie jeszcze powiedziałaś coś takiego, że jeżeli ktoś jest na tym animal-based i się czuje dobrze, wprowadza trochę jakichś tam produktów innych niż animal-based, czyli jakichś tam roślinnych i czuje się źle, więc wraca do tego. Więc pytanie, czy to nie jest trochę tak, jak wiesz, jak z tego kawału, że ktoś idzie do lekarza i mówisz, że go boli jak zgina w łokciu, no to lekarz mówi, to proszę nie zginać w łokciu. Czyli tutaj, okej, czy to jest takie naklejanie plastra, że nie jem tego, to się czuję okej, ale jak włączam, to się czuję okej? Czyli oznacza, że jestem w stanie takim, który nie powoduje leczenia, tylko takie dobre funkcjonowanie? Czy dobrze to rozumiem? Czy właśnie... kiedy wprowadzasz coś, a jesteś na tym animal-based i czujesz się źle, to musisz poczekać, aż wprowadzisz się, poczujesz dobrze, to oznacza, że organizm się wystarczająco zregenerował?
Tego nie wiem. Szczerze ci powiem, że myślałam dużo nad tym, bo na pewno jakaś wrażliwość się zwiększa na produkty, których nie jemy. Sama u siebie to zauważyłam, że nie czuję się tak świetnie, na przykład jak w ciągu wakacji zjadłam kilka owoców. I mój stan skóry, zresztą opowiadałam to na swoim stronie, nie był tak znakomity. Mhm. Więc być może tutaj są dwa czynniki. Jeszcze za krótki czas jest tego wszystkiego i jeszcze za szybko to zostało wprowadzone, ale jest też ta kwestia psychiczna. Ja dużo wiem o jedzeniu. I w momencie, kiedy ja jadłam te owoce, być może ja już się negatywnie do nich nastawiłam, że na pewno mi zaraz coś będzie. Wiesz, i tak. Są pewne sytuacje, gdzie no psychika jest tutaj kluczowa. Mhm. I też to budowanie relacji z jedzeniem. Także nie wiem, być może jest to kwestia czasu, ale też jeśli komuś coś nie służy, no to może lepiej po prostu tego nie jeść. Nie jesteśmy wszyscy tacy sami.
No jest to dla mnie ciekawe. No, rozmawiałam też ze znajomą, która właśnie będąc na karniwor wyciszyła swoje po roku swoje stan, swój stan, znaczy jedną z chorób autoimmunologicznych doprowadziła do wyciszenia. I potem wprowadzając małe ilości różnych produktów, nawet strączków czy jakichś roślin innych, czuła się okej, czyli jakby organizm radził sobie z tym. Nie było tak, że nagle był szok dla organizmu i od razu gigawzdęcie, wiesz, i tak dalej, tylko się okazało, że organizm się z tym radzi. A idąc z tokiem myślenia, że totalnie sobie to zresetowaliśmy, to chyba nie powinniśmy tak dobrze reagować wtedy na to. Więc no to jest ciekawe, no ale właśnie, to chyba możemy sobie jedynie tylko tutaj gdybać, no bo nie jest to na tyle zbadane, żebyśmy wiedzieli, co faktycznie dzieje się w organizmie, kiedy się przechodzi na te parę miesięcy, na rok, na taką dietę właśnie carnivore animal based. Ty ile czasu jesteś już na takim sposobie odżywiania?
Ogólnie 3 lata, ale na takim strict carnivore to prawie rok.
Okej. Okay.
I na razie... Więc to też nie jest taki duży okres czasu, aczkolwiek wydaje mi się, jak na moją konsekwencję, jest to dość spore i na mój wiek, bo ja się szybko regeneruję, tak, w porównaniu do osób, które są na przykład, nie wiem, po 70, nie to, że są stare, tylko po prostu już to wszystko wolniej działa.
Tak, tak, to prawda. Natomiast to i tak już jest długo. Długo, żeby jakieś tam wnioski swoje wyciągać. Choć no właśnie, każde wnioski, które każda anegdoty są ciekawe, choć to dalej tylko anegdoty, a z drugiej strony, no właśnie te badania będzie pewnie trudno zrobić. Na pewno na temat karnivor będą się pojawiać publikacje, zarówno te korzystne, jak i być może te, które będą pokazywać kwestie mikrobioty i, no i zobaczymy, co pokażą, prawda? Natomiast zawsze ostatecznie jest ten człowiek, ta personalizacja i to, co powiedziałaś, bardzo mi się podobało, to właśnie to, żeby być ze sobą szczerym, bo wiem, że niestety jak chociażby wchodzi się w jakieś ideologie żywieniowe i one już nie są tylko żywieniem, ale naszą tożsamością, to już nie jest tak łatwo powiedzieć sobie, że to jest nie tak i to zostawić, bo no to jest poniekąd, wiesz, uderzenie w naszą tożsamość. To tak jak mówię a propos snu o chronotypach zawsze, że być może nie jesteś sową czy nocnym markiem, tylko twój styl życia spowodował, że jesteś. No to nie zawsze jakby tutaj. Nie każdy jest z tego powodu zadowolony i nie chce się przyjrzeć, bo to nie chodzi o to, że ja komuś mówię, że na pewno nie jesteś. Tylko przyjrzyj się temu, czy na pewno tak jest, czy może nie. I to, co ty powiedziałaś, nie? Być może jest okej, a być może tylko siebie oszukujesz. Więc cóż, no
byłaś chyba... wegetariańskim i wiesz, że to się staje twoim życiem. Twoi znajomi, twoja literatura, filmy, które oglądasz, całe społeczeństwo jest nastawione po prostu na ratowanie zwierząt, potem dochodzą kwestie planety, to może na inną rozmowę i tak dalej. Więc naprawdę otaczamy się tylko informacjami, które są wege. Mhm.
Tak.
Ale też jest ta druga strona. Ja teraz na przykład otaczam się głównie informacjami animal-based, tak? Aczkolwiek idę do szkoły i mam głównie informacje wege. Więc uważam, że tutaj jest gdzieś ten balans i dalej staram się być bardzo obiektywna, że niczego nie przekreślać. Nigdy nie mówię, że coś jest na pewno tak albo na pewno nie, bo jak tak już powiemy, no to nie jest zgodne z tym, że robimy jakiś research, z byciem naukowcem, tak?
Tak. Więc... To jest super właśnie, żeby się nie zamykać w bańkach i to, co powiedziałaś, to jest mega ważne właśnie, że masz jakby te dwie bańki, w których się otaczasz i z których możesz czerpać. Niestety zazwyczaj się zamykamy w bańkach, tworzymy ideologię i to też już nie tylko ideologię wege, bo ideologia keto w Polsce ma się też bardzo dobrze, więc jakby żeby już tak nie dręczyć też tylko tej strony wege, to każda strona żywienia, która tworzy jakieś kręgi ludzi, która powoduje, że część ludzi właśnie poprawia swoje zdrowie i tak dalej. Często, jeżeli świadomie i aktywnie nie dbamy o te niebycie w bańce, tylko zderzanie się z innymi poglądami, no to może rodzić taką ideologię, takie budowanie tożsamości na tym, a to niestety zaburza nam mocno postrzeganie sytuacji. Także no tak, jakby też byłam bardzo mocno swego czasu wyklęta przez całe środowisko wegańskie i pewnie część moich widzów być może to kojarzy, wtedy jeszcze mnie nie było na YouTubie, ale bardziej na Facebooku. Natomiast no, kiedy zbudowana była cała moja marka osobista w oparciu o weganizm, moi znajomi, moje jakby bywanie na warsztatach, prowadzenie ich i tak dalej. No i kiedy nagle zdecydowałam inaczej, no to był bardzo traumatyczny okres w moim życiu, bo to było właśnie odrzucenie z każdej możliwej strony. No i nieprzemyślenie też, jak to rozsądnie komunikować, nie? Ale to wtedy, powiedzmy, też było inaczej. Teraz myślę, że dużo więcej się mówi o tym odchodzeniu od weganizmu. I bardzo dużo też mi przynajmniej dało zrozumienie tego, jak działa środowisko, jak działa świat i że to, że odrzucanie mięsa nie jest jedynym, jakby, że to nie jest koniecznością, żeby pomagać środowisku, planecie i że tak naprawdę nie ma zdrowego ekosystemu bez śmierci. Nawet jeżeli jesteśmy na diecie wege, to dalej przyczyniamy się do zabijania wielu istot. I możemy to robić w sposób, moim zdaniem przynajmniej, świadomy, na przykład wybierając mięso na przykład z hodowli ekologicznej, czy przez to, kiedy naprawimy swoje zdrowie metaboliczne, nie musimy jeść tak dużo objętościowo tego wszystkiego, więc spożywamy generalnie mniej produktów, nawet tych odzwierzęcych, bo po prostu nie mamy potrzeby zapychać się. Więc to wszystko, jeżeli analizujemy, to jest tak, jak powiedziałaś, temat też na inną rozmowę, ale Kiedy analizujemy to wszystko, to się okazuje, że my wcale nie musimy być zadeklarowaną, nie muszę być zadeklarowaną weganką, żeby ratować świat, bo czasem mogę zrobić to dużo bardziej świadomie, a jedząc po prostu wszystko, tylko w sposób bardzo świadomy.
Tak, i tutaj bardzo ciekawe zdanie usłyszałam ostatnio, że najbardziej wegańską rzecz, którą możemy zrobić dla świata w kontekście ratowania planety, jest jedzenie mięsa grass-fed.
Tak, no tylko właśnie to jest temat, no, o którym na przykład w Polsce się bardzo mało o tym mówi. Gdzieś tam za granicą można znaleźć treści, można znaleźć, jest taka dietetyczka, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale ona bardzo dużo właśnie o tym pisze, faktycznie poparte badaniami naukowymi w kontekście właśnie jedzenia mięsa kontra środowisko. I tak jak już mówiłam ci przed rozmową, no chciałabym bardzo kiedyś ten temat dużo bardziej poruszać, żeby to nie budziło agresji, bo to po prostu chodzi o to, żeby to wszystko zrozumieć i robić to świadomie, bo nadużywanie, wiadomo, przetworzonego mięsa z marketu, jedzenie tony kiełbas i tak dalej, to nie jest zdrowe, ale my totalnie nie o tym mówiliśmy, mówimy, prawda, cały czas. Tak, i to tak. Jest ważne, żeby to zróżnicować, bo często, wiesz, jakby do dziś pamiętam, jak na swoim wtedy fanpage'u powiedziałam, że będę jeść mięso, to ktoś powiedział, że to on mnie odlajkuje, bo ja teraz będę pokazywać cały czas schabowe. Ja mówię, no skąd pomysł, że nagle stwierdzę, że będę wrzucać już w ogóle jedzenie, bo raczej mój profil nie był kulinarny, no to jeszcze, że od razu to będą schabowe albo, nie wiem, kiełbasy, nie? Jakby nie, to możemy robić to świadomie. Przy czym, tak jak mówię, no każdy wybór stylu życia, żywienia, ideologii nawet, jeżeli ktoś ma potrzebę, należy do nas i nic nie jest złe, jeżeli jesteśmy tego świadomi, ale warto, i moim zdaniem to jest najważniejsze, nie zamykać się na argumenty innych stron, bo pewnie kojarzysz takie różne wege dokumenty na Netflixie. Tam są takie fikołki logiczne i tak bardzo wiele rzeczy się merytorycznie nie zgadza, ale wiele osób nas straszyły. Ja sporo osób takich przyjmowałam, które po prostu się bały i nieważne, jak dużo niezdrowych decyzji podejmowały w życiu, to dla nich odstawienie mięsa było ich zdaniem najzdrowszą decyzją, którą podjęły.
Tak, bo te filmy często są oparte na opiniach, jakimś powiązywaniu opinii, które nie ma się nijak do faktów, do różnych tabel, do danych i tak dalej, i są interpretacją, a nie tym, co naprawdę świat przedstawia. Także ważne jest to rozumienie, na przykład jak czytać badania, jak oglądać filmy, jak rozróżniać opinie od faktów, w ogóle, nie tylko na tle żywieniowym.
Tak.
I myślę, że trzeba być krytycznym i trzeba właśnie słuchać dwóch stron, ale też zachęcam do tego i dużo o tym mówię. Bądźmy dla siebie mili, nawet jak ktoś jest wege, to nie budujmy takiego dystansu, że na pewno on jest z innej religii.
Dokładnie. Dokładnie, tak jak mówię, no dieta jest naprawdę drugorzędna w tym wszystkim. To, co powiedziałaś gdzieś tam w międzyczasie a propos tych relacji, no nie, że to naprawdę nie ma znaczenia. Już chyba myślę, że żyjemy w takich czasach, gdzie wiemy, że nie powinno się drugiej osoby patrzeć do talerza. My tutaj akurat na kanale rozmawiamy o kwestiach zdrowotnych i to jest ten moment, ale kiedy idziemy, wychodzimy gdzieś tam na miasto, no to nie patrzymy drugiej osobie w talerz. Hej, co ty jesz? Hej, jak to bezglutenowe, nie? Hej, jak to, nie wiem, bez mięsa, hej, jak to steka? I jakby każdy niech ma na talerzu to, co chce i uważam, że komentarze jakiekolwiek na temat żywienia są bezsensowne. I w takim kontekście, ale i w kontekście ilości. Ostatnio siedziałam w kawiarni i słyszałam rozmowę dwóch pań, które przyszły sobie razem na kawę i jedna z nich zamówiła ciasto. I ta druga jak zobaczyła, jaką dostała porcję tego ciasta, bo to naprawdę solidne porcje w tej kawiarni są, to mówi, Boże, jaka porcja, ja bym tego nigdy nie zjadła. Dobrze, że ja tego nie zamówiłam. To ja bym miała i śniadanie, obiad i kolację w tym, no nie? I ta dziewczyna, która to zamówiła, ona siedzi, tak patrzy. Okej. Okay. I wiesz, jakby po co ten komentarz? Okej, okay, nie zamówiłaś, no, nie jesteś głodna, dla ciebie to by była duża porcja. Okej, okay, ale po co komuś wjeżdżasz na głowę, że ta osoba teraz będzie miała tak, że okej, okay, no zjadłabym, ale mi głupio. Wiesz.
No, totalnie.
I takie sytuacje są dookoła nas.
Nawet się nie podzielę, bo nie lubi ta druga osoba.
No właśnie. I takie komentarze są jakby dookoła nas często na porządku dziennym. Jeżeli ktoś myśli, że śledzi te tematy, to jest świadome, że to jest bez sensu, ale no wiadomo, że nie każdy w tym wszystkim siedzi i dalej takie komentarze można spotkać. Także talerz do każdego należy i nie warto tutaj, zwłaszcza na imprezie czy tam na jakimś spotkaniu towarzyskim, gdzie przyszliśmy porozmawiać co u drugiej osoby, a nie o tym, co je, prawda? A jeżeli chcemy szukać już sposobu na zdrowie, no to wtedy jak najbardziej możemy sobie tutaj wiele rzeczy poanalizować.
Też nie chcę, żeby każde spotkanie towarzyskie kończyło się konsultacją dietetyczną, mimo że kocham o tym rozmawiać i naprawdę dzielić się z ludźmi doświadczeniami, aczkolwiek fajnie jest gdzieś pójść i napić się kieliszek wina bez komentarza po prostu, a ty dzisiaj nie jesteś karniwor.
Tak, tak. Przez to, że gdzieś tam, no wiadomo, od długiego czasu działam w tematyce dietetyki, no to często mi się zdarzało, teraz już rzadziej, ale jak się z kimś gdzieś tam spotykałam pierwszy raz, to było, a ty to jesz? Przecież ty jesteś dietetyczką. Jakby tak, jakby to jedno z drugim się nie gryzie, nie? Że bardzo ważne jest też to zdrowe podejście do jedzenia, a funkcja społeczna jedzenia jest gigantyczna. Dlatego też tak ważne to jest, o tym się mówi dużo w kontekście zaburzeń odżywiania i zdrowej relacji z jedzeniem, że no przecież nie chodzi o to, żeby iść teraz na spotkanie towarzyskie ze swoim pudełkiem jedzenia i skupiać się tylko na tym, co tam zjem albo czego nie zjem, bo to zrobi dużo gorzej na głowę niż to, że zjesz tego dnia, nie wiem, kawałek pizzy, no nie?
Tak, ale to też jest coś, nad czym musimy pracować. Ja sama muszę nad tym pracować. Tu się przyznaję, że jeszcze bycie w towarzystwie mnie stresuje, jak wszyscy się patrzą w moje pudełko, chociaż na przerwie lunchowej albo idę gdzieś do towarzystwa i też się stresuję, że ta osoba no, chciała mnie ugościć, a ja czegoś nie zjem. Więc to jest tak jakby stresujące dla obu stron.
Tak.
I warto, myślę, podjąć taki temat przed spotkaniem, ale po prostu wyluzować i nie rozmawiać tego dnia o jedzeniu.
Tak, tak, ale to też jest właśnie tak, to też jest ciekawe, że ja na przykład też nauczyłam się, że jeżeli ktoś nowy do mnie przychodzi, ze znajomych, no to pytam, hej, czy jesteście na jakiejś diecie, właśnie, żeby wiedzieć mniej więcej, co przygotować, no bo już nie chodzi o kwestię tej jakby restrykcyjnego podejścia do diety, bo ktoś się odchudza, ale chodzi mi właśnie o kwestię taką, że ktoś może z powodów zdrowotnych po prostu nie móc czegoś jeść. I dobrze to, tak jak powiedziałaś, ustalić przed, a nie w trakcie imprezy, gdzie już się chcemy bawić. Hej, przygotowałam dla ciebie to i to, bo wiem, że tego nie możesz jeść i koniec, kropka.
Ja do tej pory przygotowuję dla kogoś jakieś wege posiłki, jak przychodzi, bo też byłam po tamtej stronie i rozumiem, że nie chcę mieć kontaktu na przykład na tym samym talerzu z mięsem.
Tak.
Nigdy bym tego drugiego sobie nie zrobiła, mimo że jem mięso codziennie, więc...
To jest bardzo, bardzo ważne, bo ostatecznie jest najważniejsza ta uwaga na siebie, na drugiego człowieka i te relacje, nie? Bez których o zdrowiu mówić nie można. No dobra, słuchaj, bardzo się cieszę z tej rozmowy. Myślę, że będzie dużo komentarzy. Jeżeli będzie na tyle komentarzy dużo pytań, na które nie odpowiedziałyśmy, albo jeżeli ktoś by chciał, żebyś doprecyzował jakieś rzeczy, to bardzo chętnie z tobą się spotkam ponownie. A za dziś ci bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję, Dariusz, za zaproszenie i do usłyszenia.
Do usłyszenia.